Zaburzenia psychiczne należą do najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Nie zawsze osoby zmagające się z nimi korzystają z pomocy lekarskiej. Depresja, leki czy stres mogą znacząco wpływać na relacje z innymi ludźmi, niejednokrotnie wykluczając z życia społecznego. Również rodzina, przyjaciele, opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi odczuwają zmęczenie i poczucie ciążącej odpowiedzialności. Jutro, czyli 10 października, przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który staje się okazją do rozpoczęcia rozmowy na temat skali występowania zaburzeń psychicznych i czynników, które mogą do nich doprowadzać. Kiedy udać się do specjalisty? Gdzie szukać wsparcia? Na jaką pomoc można liczyć? Na te i inne pytania będą odpowiadać nasi goście. A są z nami Krystyna Sowa, kierowniczka środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Karina Krok, pedagożka, psycholożka w środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Krzysztof Grabski, terapeuta środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, członek stowarzyszenia Na Skrzydłach Motyla, działającego przy środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Za chwilę się też wyjaśni, dlaczego nasi goście są tylko z Gryfina, bo to jest znaczące, ale zacznijmy jednak od, no można tak powiedzieć, skoro temat medyczny dotyczy zdrowia psychicznego, więc zacznijmy od diagnozy i chciałabym przytoczyć kilka danych. Zdrowie psychiczne Polaków to są statystyki, stan na 2024 rok, a konkretnie na początek roku, pierwszy dzień stycznia. Najważniejsze wnioski. Co czwarty Polak cierpiał przynajmniej raz w życiu na jakieś zaburzenie psychiczne, a niemal 8% z nas w ostatnich 12 miesiącach. Polacy chorują najczęściej na zaburzenia nerwicowe, 16%. Depresji doświadczyło prawie 5% Polaków, a choruje na nią prawie 4 miliony Polek i Polaków. Polki gorzej oceniają swoje zdrowie psychiczne niż Polacy oraz częściej chorują na depresję w porównaniu z mężczyznami. Jeden psychoterapeuta przypada na 2700 Polaków, a jeden psychiatra na 7,5 tysiąca Polaków. Kobiety leczą się w poradniach zdrowia psychicznego o 50% częściej niż mężczyźni. Mieszkańcy miast korzystają z ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dwukrotnie częściej niż mieszkańcy wsi. Tyle liczby, a właściwie procenty, ale za tymi liczbami, za tymi procentami kryją się konkretne historie konkretnych ludzi. Gdyby Państwo mogli zdiagnozować nasze zdrowie psychiczne Polek, Polaków, to na co Państwo zwróciliby uwagę?
Mhm. W kontekście moich doświadczeń, takich terapeutycznych i pracy też w środowiskowym Domu Samopomocy, dużą ilością zaburzeń, jakie możemy zauważyć, to są zaburzenia szeroko pojęte, lękowe, ale też oczywiście depresyjne. Nie mam dobrych informacji. Światowa Organizacja WHO mówi o tym, że do 2000...
Organizacja Zdrowia.
Organizacja Zdrowia, dokładnie. Mówi o tym, że bodajże do 2030 roku co czwarta osoba będzie doświadczać zaburzeń psychicznych, zaburzeń, czyli funkcjonowanie takich osób będzie poza równowagą tą psychiczną, tak? Szeroko oczywiście rozumianą. Doświadczamy tego jakby skali tych osób chorych z zaburzeniami psychicznymi, doświadczamy na co dzień. Nawet to już nie tylko chodzi o doświadczenia nasze specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, ale też myślę, że każdego z nas, kiedy przechodzimy przez ulicę, kiedy wracamy do domu, prawie w każdej rodzinie występują jakieś zaburzenia.
Myślę, że jest to o tyle trudne, że
tych zaburzeń na pierwszy rzut oka nie widać. Też często przez to nie możemy udzielać takim osobom pomocy. Bardzo łatwo osoby chociażby z depresją maskują się w społeczeństwie uśmiechem czy dobroczynnością. Można, myślę, zwrócić uwagę na to, że osoby z depresją mogą być bardzo pomocne, uczynne, chcąc po prostu gdzieś ukryć ten swój smutek czy lęk.
Ale ukrywają przed innymi, czy też jakby też ma to także dla nich znaczenie, że w ten sposób sami siebie podnoszą swój nastrój?
Myślę, że jest to raczej ukrywanie przed innymi osobami, gdyż wewnętrznie ciągle czują żal, smutek, chęć płaczu. Wracając do domu, będąc samemu, dopiero to wszystko może ich puszczać i pokazuje się to prawdziwe ich uczucie, które w sobie mają, gdzie często nikt po prostu tego nie widzi.
Należy tutaj też dodać, że ludzie z zaburzeniami psychicznymi boją się stygmatyzacji społeczeństwa.
To jeszcze jest... ciągle pokutuje
tak,
w naszym społeczeństwie?
Tak, to nadal jeszcze pokutuje, mimo że no, jest taki widoczny progres w leczeniu tych wszystkich zaburzeń, bo psychiatria jednak idzie do przodu, ale to nadal w społeczeństwie pokutuje. Często ci ludzie mówią też, że boją się samych siebie. Boją się być postrzegani przez kolegów, znajomych, dajmy na to, jeśli chodzi o młodzież też, tak? Bo tutaj ten problem zaczyna się coraz bardziej też uwidaczniać. Czas, kiedy była pandemia, odizolowanie, to też bardzo mocno sprzyjało rozwojowi tych szczególnie stanów depresyjnych u młodych. Dlatego no, to też w dalszym części naszego spotkania też powiemy, dlaczego my się w tym kierunku też jak gdyby kierujemy. I ta autostygmatyzacja występuje u tych osób właśnie z tymi zaburzeniami psychicznymi. Ten, jak tutaj koleżanka powiedziała, lęk, tak, który też towarzyszy, to odosobnienie, więc to zdrowie psychiczne to jest naprawdę nadal temat tabu. Ja znam wiele takich środowisk, wiele miejsc, gdzie rozwija się. A rozwija się pod kątem psychiatrii środowiskowej, gdzie duży nacisk będzie kładziony, czy jest już, aby wychodzić do tych ludzi, aby sprzyjać im, aby nie czuli też no powiedzmy tego lęku przed pójściem do lekarza, do specjalisty i wkraczania jak gdyby takiego w ich środowisko domowe, nie wysyłania tych ludzi do zamkniętych ośrodków czy szpitali, a jednak opiekować się nimi, leczyć ich
w naturalnym swoim
środowisku. Tak? To jest bardzo cenne i bardzo ważne. I myślę, że wszyscy, którzy zajmują się tym problemem, powinni się jednak w tą stronę kierować. Tak?
Ta stygmatyzacja, o której pani powiedziała, rzeczywiście jednak na ogół nam się kojarzy jako coś zewnętrznego wobec tej osoby, która ma problemy natury psychicznej. Problemy psychiczne, zaburzenia psychiczne różnego rodzaju. A tutaj pani zwróciła uwagę, że ta stygmatyzacja także jest w nas. To jest taki rodzaj auto.
Tak.
Z tym stygmatyzacji, wejścia w te buty pewnych stereotypów, które funkcjonują w społeczeństwie.
Pani Krystyna, Pani Krystyna rzeczywiście poruszyła bardzo ważną kwestię. Taka autostygmatyzacja, jak pani też powiedziała, ale też brak akceptacji. Bo jak gdyby, jeżeli chodzi o zdrowienie, pierwszy krok wydawałoby się ku zdrowieniu, to zaakceptowanie tego, że ja mam jakieś trudności. Nie? I to też jest ogromny problem, akceptacja moich I wypowiedzenie tego, moich problemów, nazwanie tego, bo jeżeli osoba doświadczająca jakiegoś kryzysu psychicznego jest w stanie wypowiedzieć te słowa i nazwać je w jakikolwiek sposób, czy swój indywidualny, ale prawdziwy, bo mój, czy też nomenklaturą już tej bardziej psychiatryczną, to oznacza, że idzie bardzo wysoko ku zdrowieniu. Także to jest bardzo ważna kwestia.
Myślę, że tutaj spośród tych danych, które na początku przytoczyłam, ta ostatnia kwestia, mieszkańcy miast korzystają z ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dwukrotnie częściej niż mieszkańcy wsi, to w świetle tego, co Państwo mówią, to chyba wynika nie tylko z tego, że jest może gorsza dostępność, prawda? Bo to trzeba wyjechać na przykład ze swojej miejscowości, ze swojej wsi, żeby gdzieś znaleźć taką pomoc, ale właśnie z tego, o czym tutaj jest mowa, z tej stygmatyzacji. Być może.
Wydaje mi się, że tak, jest to po części prawda. Jeżeli chodzi o dostępność lekarzy, specjalistów dla osób z terenów wiejskich, to tak jak pani redaktor powiedziała, to jest widoczne i my tego też dotykamy na co dzień. Jest dużo trudniej. Tych lekarzy nie ma. Często ludzie muszą czekać miesiącami. W miastach większych jest dużo większy dostęp. No, tutaj też jeszcze chodzi o środki lokomocji, tak? Z tych wiosek jest trudniej dojechać. I dlatego też, tereny wiejskie to są, jest może ten wstyd. Tak? I tam się ludzie chowają. My, wychodząc ze swoją ofertą naszego ośrodka wsparcia, niejednokrotnie trafialiśmy, bo gmina Gryfino ma pod sobą 21 miejscowości, więc my też trafiamy na te tereny wiejskie. I to jest bardzo poważny problem, żeby tych ludzi jak gdyby zachęcić do tego wyjścia, żeby korzystali z pomocy, żeby korzystali ze wsparcia, tak? Dobrze jest, jak jest, tak? Siedzieć w tym domku zamkniętym i jednak nigdzie nie wychodzić. I wydaje mi się, że to właśnie tu jest chyba ten, jeżeli możemy mówić o problemie, to jest to jednak na tych terenach dużo większy problem z dostępem do lekarza, z dostępem do psychoterapeuty, z dostępem do ośrodków wsparcia. W mieście jest o dużo łatwiej i dużo więcej jest tej pomocy, ale to myślę, że chyba też.
Myślę, że tak, ale też kiedy mówimy o osobach z problemami psychicznymi, z zaburzeniami psychicznymi, to warto też powiedzieć o ich rodzinach, o ich opiekunach, bo oni też przecież są narażeni na różnego rodzaju problemy, z którymi często nie dają sobie rady, a to oni teoretycznie powinni, praktycznie powinni wspierać.
Tak, myślę, że tutaj kolejnym czynnikiem, który może powodować to, że osoby z zaburzeniami psychicznymi czy z niepełnosprawnościami mają, nie korzystają z pomocy różnego rodzaju ośrodków, jest też to, że rodzina tak decyduje. Może się tutaj pojawiać swego rodzaju brak zaufania do ośrodków, wynikający z albo różnej specyficznej historii związanej z jakimiś innymi poprzednimi ośrodkami lub po prostu brakiem doświadczenia w tym temacie. Rodziny, myślę, że akceptują sytuację taką, jaka jest, nawet jeśli ona nie jest zbyt dobra i często destrukcyjna wręcz dla całego środowiska rodzinnego, zwyczajnie nie decydują się na taką pomoc, na taki rodzaj wsparcia. Wiąże się to też z dużą ilością różnych innych trudności dla całej rodziny. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że chodzi nie tylko o rodziców osoby z niepełnosprawnością czy osoby z zaburzeniem psychicznym, ale też i rodzeństwa, właśnie też wynikających czy ze stygmatyzacji, czy obawy przed tym, jak zostaną ocenieni, często niesłusznie, jakoś uwarunkowanej.
To jest jakby ta jedna strona medalu, ta być może trochę ciemna i smutniejsza, natomiast jest też druga strona.
Jaśniejsza?
Jaśniejsza, dokładnie. Jaśniejsza. Doświadczamy tego w naszej pracy, czyli współpracy z rodzinami, które wychodzą też z otwartością serca i z ogromną dozą zaufania do nas. Także jest to bardzo, bardzo cenne. Stworzyliśmy w naszej placówce grupę wsparcia dla rodzin i zauważamy to, że praca z całą rodziną, praca systemowa zupełnie inaczej przebiega niż praca indywidualna jednej osoby. Jednak wymiana tych informacji na bieżąco, trudności, z jakimi się borykają, ale też te piękne sytuacje, czyli zasoby, na których wzrastają te osoby, to wszystko razem, jeżeli jest powiązane, to ta praca zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia też naszej, tak, psychologów, terapeutów. Także to jest bardzo ważne i gro osób decyduje się na taką współpracę i chciałabym to podkreślić, a wymaga to z całą pewnością właśnie pracy nad tą też z kolei akceptacją z tego, z pozycji rodzica, tak? To jest bardzo szeroki już temat.
Zdecydowanie tak, ale też myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, że osoby, które mają jakieś problemy, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie zdrowia psychicznego, o którym dzisiaj rozmawiamy, też się zrzeszają, też się spotykają, też wymieniają swoimi doświadczeniami. Myślę, że to jest nie do przecenienia, dlatego że często przynajmniej na początku, w jakiejś początkowej fazie, być może tym osobom, które mają jakieś problemy, jest łatwiej zapytać kogoś, kto ma podobne problemy, prawda, niż specjalisty. Na początku może być ten opór materii, co? No dobrze, no szkolony, szkolona, no tak, wykształcony, wykształcona, specjalista, ale to jest jednak ktoś...
Oczywiście, który doświadcza...
Tak?
Tak, dokładnie. I ma pani rację całkowitą, pani redaktor. Dokładnie tak. Takie doświadczenie i pomoc właśnie tej grupy wsparcia wzajemne, tak, pokierowywanie siebie, wysłuchanie, to jest kluczowe, kluczowe. Sama nazwa, grupa wsparcia, a zatem każdy z tych uczestników grupy wspiera siebie nawzajem.
A co to znaczy w tym kontekście to wsparcie? Z państwa doświadczeń.
Wsparcie. To jest wsparcie w codziennych organizacji codziennych czynności, działań, poszukiwanie informacji, gdzie kto może zdobyć pomoc. Tutaj też w zależności od potrzeb, tak? Wsparcie, wysłuchanie.
Tak, wymiana doświadczeń. Często rodzice mają, myślą, że spotykają się sami, że są sami w tym świecie, będąc rodziną osoby, dziecka z niepełnosprawnością. Myślę, że tylko oni mają takie problemy, że nikt ich nie rozumie. Okazuje się, że jest wiele osób mających bardzo podobne problemy, podobne trudności, czego też dowiadywali się właśnie na grupie wsparcia, gdzie wymieniali się tymi doświadczeniami. jeden rodzic drugiego, słuchając, uczył się od niego, dowiadywał się, że rzeczywiście można z jakiegoś problemu wyjść, można sobie poradzić w taki czy inny sposób i często są to pozornie łatwe wyjścia. Przykładowo odkrycie, że można poświęcić troszeczkę czasu dla siebie, nie tylko dla tego dziecka z niepełnosprawnością. Jeden rodzic będzie to potrafił, inny nie do końca i dowie się właśnie wzajemnie od
siebie. Jak to robić?
Tak, jak to robić. Choć
i dlaczego to jest takie potrzebne?
Niby rzecz prosta, niby rzecz oczywista, a rodziny osób z niepełnosprawnościami często zapominają o sobie, poświęcają swoje życie właśnie temu dziecku. Tutaj też jednym z takich naszych, można powiedzieć, sukcesów po już jakimś czasie działania grupy wsparcia jest właśnie powstanie stowarzyszenia, które zostało założone przez rodziców osób z niepełnosprawnościami. Tutaj z pomysłodawcą założenia takiego stowarzyszenia była pani kierownik. Jednak no, udało się zrzeszyć tych rodziców i właśnie jednym z naszych takich celów stowarzyszenia jest dzielenie się tym doświadczeniem, które jest niecodzienne i myślę, że bardzo wartościowe, z innymi osobami, które nie mają tego doświadczenia na co dzień, które być może borykają się z różnymi trudnościami i nie wiedzą, gdzie takiej pomocy uzyskać, jak tą pomoc uzyskać. Myślę, że właśnie głos tych rodziców jest najważniejszy tutaj. Jestem bardzo dumny właśnie między innymi z tego, że na wydarzeniu, które będziemy organizować 10 oraz 11 października, będzie miał miejsce panel dyskusyjny rodziców, gdzie myślę, że jest to bardzo trudne wyjść przed publiczność i opowiadać o swoich przeżyciach, doświadczeniach bardzo osobistych przy dosyć dużej ilości osób, to jednak ci rodzice zdołali poświęcić się na swój sposób, poświęcić się właśnie dla innych rodziców, dla innych osób mających takie trudności, żeby się nawzajem wspierać, żeby...
Tak, bo to jest trudne, ale jednocześnie niezwykle potrzebne, o czym tu już mówiliśmy. A za chwilę oczywiście o tym wydarzeniu powiemy, bo już, że tak powiem, stopniujemy napięcie i myślę, że to powinno już w tym kierunku zmierzać, ale jeszcze chciałabym zapytać o tych właśnie rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami, zwłaszcza dotyczy to rodzin, tych osób, które te zaburzenia mają szczególnie, no, jakby powiedzieć, dotkliwe. Poważne. Tutaj chyba częściej może dochodzić do zjawiska wypalenia. To jest takie bardzo obrazowe określenie, ale wydaje mi się, że adekwatne, prawda? Bo to poświęcenie można traktować jako po prostu normalną rzecz, bo tak mi się przytrafiło, jest taka potrzeba, muszę sprostać, muszę. Oczywiście gdzieś w domyśle chcę, bo przecież kocham tego mojego bliskiego, któremu chcę pomóc, no ale to ciągle jest jednak w tle pewne poświęcenie, prawda, z trochę poświęcenie z własnych, nie wiem, marzeń, dążeń. Bardzo proszę.
Kiedy zaczynałam pracę w ośrodku wsparcia w naszym środowiskowym domu...
Powiem jeszcze, Krystyna Sowa.
Tak, ja nie miałam takiej wiedzy, co właśnie się dzieje z tymi rodzinami. Skoncentrowana byłam tylko na uczestnikach. I każdy miesiąc, rok pracy i moich obserwacji właśnie zwracał tak coraz silniej uwagę na to, że przecież to nie dotyczy kryzys psychiczny, choroba, nie dotyczy tylko tej osoby jednej. Tam jest chora cała rodzina. I ja bardzo często rozmawiałam z rodzicami i dostrzegłam właśnie to wypalenie, to ta niemoc, brak tego wsparcia. I wtedy też pojawił się ten zamysł utworzenia tej grupy wsparcia. Tu dzięki, że pani Karinka podjęła u nas ten temat i prowadzi pięknie z panem Krzysiem, to działa. Ale ja zwróciłam właśnie na to uwagę, że rodzice, opiekunowie, oni po prostu są sami z tym. I dzień i noc jest to samo. Więc kiedy powstał nasz ośrodek w 2017 roku, to stosunkowo młody jeszcze jest, i te rozmowy pierwsze, jaka to była ulga dla rodziców. Proszę panią, ja mogę sobie pójść do fryzjera, tak? Ja czuję, że mogę trochę tego czasu poświęcić, więc ten cel został gdyby osiągnięty, więc trzeba było iść dalej. Trzeba też tych rodziców, opiekunów edukować. To jest też bardzo ważne, bo też spotkałam się, bo ja tutaj bazuję na swoich doświadczeniach takich praktycznych. Trzeba ich edukować pod kątem chorób, schorzeń, bo często też rodzice myślą i sami siebie też tym wprowadzają w takie stany, no nie wiem, może nawet czasami nerwowe. To dziecko ma iść do pracy. One nie rozumieją choroby, nie rozumieją tych dolegliwości i tutaj potrzebna jest też edukacja, tak? I na tych grupach wsparcia też to się odbywa, że no niestety, jeżeli dziecko ma schizofrenię i cały świat legł w gruzach, bo to jest młody chłopak, który kończył szkołę średnią, miał plany na przyszłość i tutaj nagle, a rodzic mówi, że on jednak musi iść do pracy, to już dosyć, on bierze leki i więc to jest bardzo ważne. Edukacja rodziców, tak? I to wspieranie w tym kierunku trzeba też bardzo mocno iść.
Ja myślę, że rodzice osób z niepełnosprawnościami zostali rzuceni na głęboką wodę nie z własnej woli, nie wiedząc o tym, nie będąc przygotowanym do tego, że będą znajdować się w takiej sytuacji, więc specjalista ma czas na to, żeby się nauczyć stopniowo o poszczególnych zaburzeniach. Ten rodzic od razu musi sobie radzić sam. Nie ma wykształcenia, nie ma wiedzy i często też jest, myślę, że przynajmniej ja się z takimi rzeczami spotykałem, że jest zwodzony przez lekarzy, że to jest normalne w tym okresie rozwojowym, czy spokojnie wyrośnie z tego, albo...
Oj tak. Tak. To są frazy, które często
tak
słyszymy.
I rodzic, który jest pełen nadziei, wierzy w to. Mimo tego, że jest to nielogiczne, ten rodzic w to wierzy i wcale się nie dziwię, bo chce dla dziecka jak najlepiej. Lekarz jest takim autorytetem, że po prostu człowiek z automatu chce go posłuchać. Myśl mi wypadła z głowy, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, że problematyka rodzin osób z niepełnosprawnościami jest często wręcz nieznana, choć może się wydawać, że jest to błahe, ale rodzice często kompletnie rezygnują ze swoich pasji. Są zmuszeni do tego, żeby rezygnować z życia zawodowego. Szczęściem jest w ogóle, jeśli dwójka rodziców wychowuje takie dziecko, bo często się zdarza, że matka lub ojciec zostaje sam z dzieckiem. Całkowicie oddaje swoje życie temu dziecku. I nie jest to takie zwykłe oddanie, tylko wiąże się to z szeregiem zadań, które musi wykonać. Jeśli jest to osoba, dziecko z niepełnosprawnością o niższym potencjale intelektualnym, wymaga całodobowej opieki. Rodzic musi spać z tym dzieckiem, żeby to dziecko nie zrobiło sobie krzywdy, gdyż nie ma takiego poczucia zagrożenia. Musi zadbać o higienę tego dziecka, czy dźwigać, czy obciąć paznokcie, czy asekurować podczas napadów epileptycznych, co też często wiąże się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to naprawdę bardzo stresujące i jest to normą dla tego rodzica.
Rodzice doświadczają żałoby, krótko mówiąc, tak?
Po swoim dziecku wymarzonym, tak?
Dokładnie. Mają obraz, każdy z nas, kiedy rodzi dziecko, ma obraz tego dziecka, tak? I przyszłość jego okazuje się jednak w którymś momencie życia i tego dziecka, tak? I życia rodzica, że następuje jakiś krach, tak? A zatem prawdopodobnie jest wykluczone z pewnych ról społecznych, tak? Nigdy nie będzie rodzic babcią być może, nie? Także to się też wiąże z tą żałobą. Mhm.
I właśnie tym problemom będzie poświęcony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego właśnie u Państwa w Gryfinie. Dlatego powiedziałam, że nie bez znaczenia jest, że cała trójka naszych gości to specjaliści z Gryfina, którzy przyjechali poza tym, żeby podzielić się swoją wiedzą, przyjechali również zaprosić, poinformować, powiedzieć o tym, co wydarzy się w ramach tej konferencji, tego spotkania zorganizowanego właśnie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Przy czym od razu zaznaczmy, że to nie jest jeden dzień.
Tak, pomysł narodził się jeszcze na początku roku. W poprzednich latach obchodziliśmy też ten dzień, ale w takim naszym gronie zamkniętym. W tym roku postanowiliśmy właśnie dzięki stowarzyszeniu, które działa przy naszym ośrodku, pójść troszeczkę szerszą drogą.
I trafić z tą wiedzą po prostu
do pewnych grup. Myślę, że to będą cykliczne co roku takie spotkania. Może tematycznie na pewno troszkę inaczej, ale chcemy to jak gdyby ciągnąć dalej. W każdym bądź razie będą to dwa dni. Pierwszego dnia kierujemy ten cały program do młodzieży. Odbiło się to bardzo szerokim echem, zainteresowaniem, co no też cieszymy się z tego bardzo. To będą uczniowie szkół średnich z Gryfina i nie tylko, bo projekt ten realizujemy na terenie powiatu gryfińskiego. I tutaj no, już pani Karinka powie.
Drugiego dnia, czyli 11 października, będzie cykl spotkań takich, myślę, że specjalistów również i konferencyjnych, ale to, co ciekawe, to panel dyskusyjny właśnie rodzin i będą
to, o czym mówił...
Krzysztof mówił. I zakończymy to twórczością naszych uczestników, ale nie tylko, również innych ze stowarzyszeń, również szczecińskich, właśnie z trudnościami zaburzeń natury psychicznej. Także wydarzenie wydaje się bardzo interesujące i ciekawe.
Tak, tutaj pierwszego dnia kierując się do młodzieży przedstawimy też problemy tych wszystkich chorób psychicznych, ale będziemy też, co wydaje mi się, że będzie bardzo dobrym takim spotkaniem też dla młodzieży,
prowadzić panel dyskusyjny.
Panel dyskusyjny.
Czyli będą mogli zabrać głos w swojej sprawie.
Ale to będą osoby, które przeszły kryzys psychiczny i lub przechodzą. Jest to jeden nasz były uczestnik, który po prostu przeszedł u nas ten proces terapeutyczny. W tej chwili zamieszka już sam, już samodzielnie, już się pracuje, więc te odczucia, jakie miał w chorobie, on będzie o tym opowiadał, więc dla młodzieży to jest, myślę, będzie jedno z ciekawszych takich momentów tego dnia. No poza tym kierujemy też film do młodzieży, który będzie jak gdyby... Mój piękny syn, który będzie jak gdyby przejściem do dnia następnego, bo będzie to syn o miłości do swojego syna, jak rodzice walczą, tak? I tu ta walka będzie pokazana i myślę, że to też będzie dobrym punktem dla młodzieży, Bo chodzi tam o uzależnienie, tak?
Tak, dokładnie.
Tak, tak.
Ale myślę, że to można w ogóle szerzej traktować.
Tak, bo uzależnienia niestety tak. często łączą się z zaburzeniami psychicznymi.
Tak, tak i tego też doświadczyliśmy, przynajmniej ja doświadczyłam, spotkałam takie osoby, że właśnie kontakt no, z narkotykami spowodował pojawienie się choroby i młody chłopak, więc tak to się niestety kończy czasami, tak?
Więc ten czwartkowy program oscyluje wokół problemów młodych ludzi.
Tak.
Piątkowy z kolei już bardziej adresowany do rodziców, do opiekunów. I tutaj tak. to, o czym pan mówił, ten panel dyskusyjny, wypowiedzi rodziców, którzy mają swoje doświadczenia tak. i chcą się z nimi podzielić.
Tak, głównym celem pierwszego dnia jest wyedukowanie młodzieży, przedstawienie im ogólnie problematyki zdrowia psychicznego. W drugim dniu właśnie kierujemy tutaj ten program do rodzin osób z niepełnosprawnościami, również do osób w kryzysie psychicznym lub po tym kryzysie oraz do pracowników, którzy mają styczność też z osobami z zaburzeniami psychicznymi. I tematyką tego dnia będzie głównie stres, sposoby radzenia sobie ze stresem.
No i też wypalanie rodziców.
Tak.
Tutaj będą też dwie ciekawe prelekcje, tak? Pani Karinko, pani może pierwszy dzień mamy prelekcję.
Mhm. Prowadzoną przez lekarz psychiatrii, psychoterapeutkę pani Teresę Zalewską na temat właśnie form pomocowych osobom z zaburzeniami psychicznymi. No i drugi dzień to są stres i metody radzenia sobie ze stresem.
Także jest to bardzo interesująca propozycja i to ta deklaracja tutaj pani kierowniczki, że to będzie taki cykl tak. spotkań, który będzie powracał w październiku każdego kolejnego roku po to, żeby właśnie o tym mówić, mówić głośno, aby, bo może problemów nam nie będzie z tym naszym zdrowiem psychicznym, ale chociaż łatwiej będziemy się przyznawać do tego i prosić o pomoc, bo jeśli już zrobimy ten pierwszy krok, nie wiem, może ja się za bardzo mądrze, ale tak mi się wydaje, że tak jest, że najtrudniej jest z tym pierwszym krokiem.
Najtrudniej. I to jest moment, w którym czujemy, że rzeczywiście musimy już nie dajemy rady.
Więc dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że państwo się zajmujecie takimi sprawami, że to organizujecie. No i oczywiście za wizytę w przeddzień w studiu Radia Szczecin. Krystyna Sowa, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Karina Krok, pedagogzka, psycholożka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. Dziękuję.
Dziękuję.
I Krzysztof Grabski, terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, członek Stowarzyszenia Na Skrzydłach Motyla. Piękna nazwa.
Dziękuję serdecznie.